kochani, czytamy dzisiaj Słowo Boże, które Pan położył mi dzisiaj rano na serce, a jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi list, pierwszy rozdział, 12 wersetów i pierwszych 12 wersetów drugiego rozdziału, strona 1281. Drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą, we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się w niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana i z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni nie ci, którzy uwierzyli prawdzie, ale ci, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest fragmentem, który nam pokazuje pewien obraz życia chrześcijanina. Aż do samego końca, aż do czasu, kiedy przyjdzie nasz Pan, zabierze swoich ludzi, swój Kościół z tej ziemi, a reszta ziemi będzie ukarana za niegodziwość i niewłaściwe postępowanie. Otóż dziękujemy Bogu za was, jak czytaliśmy tutaj w tym fragmencie. Za co dziękują Bogu? Jeśli chodzi o nas, za co można Bogu podziękować? I to jest ważne, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Jeśli ludzie na nas patrzą, to za co by mogli ewentualnie Bogu podziękować? Czy znajdzie się coś w tobie, we mnie, za co można Bogu podziękować? Kochani, różnie to bywa. Różnie w życiu naszym może być. Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie, wymienione są dwa ważne zagadnienia, które są poruszone i które są przyczyną uwielbienia Boga za zbór w Tesaloniczan. Jest powiedziane tak, że wiara wasza bardzo wzrasta. a po drugie, że wzajemna miłość wasza pomnaża się. Czy jeśli chodzi o nas, możemy powiedzieć, że wiara nasza wyraźnie wzrasta. Wyraźnie wzrasta wiara. Bardzo wyraźnie widać, że przedtem poprzez wiarę mniej mogliśmy osiągnąć i otrzymać, uzyskać od Pana, a teraz wyraźnie możemy więcej od Pana naszego uzyskać. Jeśli widzicie jakiś wzrost, malutki wzrost, to już jest dobrze. Wiecie, to jest tak, jakby jakaś gospodyni, która ma ogród piękny, zaglądała ciągle do ogrodu i po co zagląda się do ogrodu? Patrzeć, żeby na co? Czy coś rośnie, prawda? Jak coś rośnie, patrzy, o tu wychodzi i tam wychodzi. Jest radość, prawda? Jeśli wzrasta, tak samo jest dokładnie z polem naszego życia. Bóg posiał ziarno i teraz to ziarno, czyli słowo Jego, zostało zasiane. I na co Bóg patrzy? Codziennie przychodzi i patrzy, czy rośnie. Czy wiara rośnie w tobie? Chociaż troszeczkę, chociaż kiełkuje, chociaż coś tam się dzieje w naszym życiu. Czy wzrasta w nas wiara? Kochani, to jest bardzo często tak w życiu ludzi, w życiu chrześcijan, bardzo często tak jest, że na początku mamy dużą wiarę, wielką wiarę, a z czasem nie mamy jej wcale. O małowierni powiedział kiedyś Jezus Chrystus do uczniów, którzy co? Mieli mistrza, mieli Pana w swojej łodzi, wzburzyło się morze dookoła nich, a oni nie wierzyli, że przeżyją. I kiedy tak się stało i Jezus Chrystus uspokoił morze, umilknij, uśmiesz się, powiedział, i wtedy się wszystko uspokoiło, jak uczniowie na to zareagowali? Kto to jest, że nawet i burze są mu posłuszne? Kochani, to uczniowie Jezusa Chrystusa, apostołowie, 12 ich tylko było. Nie wiedzieli, kto to jest, z kim oni chodzą? To oni nie wiedzieli, kto to jest? Kochani, prawda jest taka, że jak my przebywamy z Jezusem Chrystusem, mamy Jego Słowo, to dla wierzącego, co jest powiedziane w Słowie Bożym? Ile można? Wszystko można. Dla wierzącego. I dlatego Jezus Chrystus tak wyraźnie mówił do ludzi, którzy Go otaczali, gdybyście mieli wiarę, jak wielką? Jak ziarnko gorczycy. Wiecie, jakie jest ziarnko gorczycy? Wiecie? Jak pieprz, czy może jak ziele angielskie? Takie duże? Dużo mniejsze. Malusieńkie. Kazio, nawet nie 2 milimetry. Ja widziałem taką gorczycę, jakbym ją zmierzył, to może milimetr by było. Taka drobniusieńka. I gdybyśmy mieli taką wiarę, jak to jedno, pojedyncze, malutkie ziarenko, to byśmy mogli co robić? Góry przenosić. A jakbyśmy mieli całą garść gorczycy, ziarna, kontynenty przenosić. Ziemię w inne miejsce przesunąć, kochani. Nie ma rzeczy niemożliwych, naprawdę. Do nieba nawet możemy wejść, jak mamy wiarę. Nawet do nieba możemy wejść, wiecie? Taka jest prawda. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że Tesaloniczan, ludzie w zborze w Tesalonice byli chwaleni za to, że ich wiara wzrasta. W jaki sposób apostoł Paweł się dowiedział, że ich wiara wzrasta? Po prostu po uczynkach ich poznacie ich. Po uczynkach. Jak wcześniej ich odwiedził, mniej mogli zrobić przez wiarę. Jak później ich odwiedził, mogli zdecydowanie więcej zrobić poprzez wiarę. Jeśli patrząc na nasze życie, każdy z nas, niech nie ocenia kogoś, kto obok ciebie siedzi, nie oceniaj, tylko oceń siebie. Nie mów innemu komuś obok ciebie, jak siebie oceniłeś, Powiedz to tylko Bogu. Nie musisz oceniać głośno, zrób to w cichości serca twojego wewnątrz siebie. Czy moja wiara, pytanie jest takie proste, czy moja wiara od ubiegłego, no powiedzmy miesiąca, wzrosła w jakiś sposób w moim życiu? Powiedzmy inaczej. Od początku roku mamy raptem kilka miesięcy, jest czwarty miesiąc, nie? Przed Bożym Narodzeniem tak, porównując wiarę naszą i porównując teraz, już po Wielkiej Nocy. Czy jest różnica w naszej wierze? Czy jest różnica w tym, co możemy od Pana naszego osiągnąć? Ja mogę powiedzieć tak, że przed Bożym Narodzeniem mogłem wyraźnie mniej od Pana wziąć, teraz biorę zdecydowanie więcej. Kochani, to jest ważne. To jest naprawdę ważne, bo wierzący chrześcijanin będzie żyć dzięki wierze, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, to moja dusza, mówi Pan, w nim nie będzie miała żadnego upodobania. Inaczej mówiąc, nie lubię takich ludzi, którzy się w swojej wierze cofają. Nie lubię takich ludzi. Nie chcę mieć z nimi do czynienia. Tak mówi Słowo Boże. To jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. W pierwszym Tesaloniczan, to czytaliśmy drugi, a w pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale dwa wersety, drugi i trzeci mówi tak. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustanie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. W Kolosan, pierwszym rozdziale, czwartym i piątym wersecie czytamy: dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. W Efezjan, pierwszym rozdziale, 15 i 16 wersecie czytamy: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. I w Efezjan, pierwszym rozdziale, czwartym wersecie czytamy: w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Zobaczmy. Dziękczynienie zawsze przynoszone jest za ludzi, którzy trwają w wierze. Którzy dzięki wierze idą do przodu. Kochani, to jest coś takiego, co my robimy w naszej społeczności. Bardzo często, może powinniśmy to na początku robić, ale na końcu robimy. Modlimy się o potrzeby ludzi ze zboru, prawda? Na samym końcu to robimy. Może i właściwie to robimy, bo najpierw trzeba uwielbić Pana, najpierw trzeba powiedzieć Panu, jak bardzo Go kochamy, a dopiero na końcu prosić o coś, prawda? To tak mądre dziecko tak właśnie przychodzi do rodziców, tak mówi. Najpierw jest grzeczne, najpierw jest posłuszne, a później prosi o coś rodziców. A nie najpierw narozrabia, a później przychodzi i prosi. No to, ale za co ja mam ci to dać? Jak ty tego nie zrobiłeś, tamtego nie zrobiłeś. Więc może i słusznie robimy, że na końcu o to prosimy. Ale jaki jest efekt naszych modlitw? Efekt to powinno być co? Wysłuchana modlitwa, prawda? A wysłuchane modlitwy nasze są przez wiarę naszą. A zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. Czytamy w pierwszym liście Jana. Bardzo wyraźnie jest tam powiedziane. To zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to zwycięstwo, które zwyciężyło szatana, to zwycięstwo, które zwycięża złą moc w naszym życiu, to jest wiara nasza. Szatan ani demony nic ci na przykład w domu zrobić nie mogą. Nie mogą cię straszyć, nie mogą ciebie atakować. Nie mogą ciebie atakować, jeśli wierzysz, że masz moc Ducha Świętego. Jeśli wierzysz. Czytaliśmy w tym fragmencie, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego i spotkania naszego z Nim. Czytaliśmy tutaj w 6 i 7 wersecie. A wiecie, co go teraz powstrzymuje tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Wiecie, co powstrzymuje Antychrysta, że jeszcze się nie objawił? Wiecie, co powstrzymuje? Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół Jezusa Chrystusa. I dopóki Kościół nie będzie zabrany z ziemi, to Antychryst w pełni się nie ujawni. Będzie już znany syn niegodziwości, ale jeszcze w pełni swojej mocy się nie ujawni. A dalej jest powiedziane, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Kto musi zejść z pola, żeby moc ciemności jawnie zaczęła działać? Jedyna moc, która się przeciwstawia mocy ciemności, to jest Duch Święty. To jest jedyna moc. W Izajasza bardzo wyraźnie na ten temat czytamy. Jest bardzo wyraźnie powiedziany fragment, 59 rozdział, 19 werset. Jak ścieśniona rzeka przeciwstawia się, staje naprzeciw mocy ciemności. Możemy zajrzeć do tego fragmentu, możemy wspomnieć, bo to jest niezwykle ważne. 59 rozdział, 19 werset. Ja będę czytał ten werset, jeśli chcecie, to sobie go zanotujcie dokładnie według oryginalu hebrajskiego. Bo to nasze tłumaczenie, troszkę widać, że ci, którzy tłumaczyli, nie rozumieli w ogóle, o czym ten werset mówi. 18 werset mówi, według uczynków odpłaci swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę. 19 werset. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały. Gdy przyjdzie wróg, jak ścieśniona rzeka napiera Duch Pana. Jak ścieśniona rzeka napiera Duch Pana. Kiedy? Kiedy przyjdzie wróg. I dlatego Antychryst jawnie nie może działać. Nie może jawnie działać. Dlatego, że moc Boża przychodzi przeciwko niemu. Dlatego dopóki Duch Święty będzie wśród nas, dopóki Duch Święty będzie zsyłany do serc naszych, wtedy jest przeciwnik nas zwyciężany. I dlatego powinniśmy żyć w wierze. Szatan nic ci nie może zrobić. Wiesz o tym? Nic ci nie może zrobić. Bramy piekielne nie przemogą Kościoła Bożego. Nie są w stanie zwyciężyć. Cała moc piekła nie jest w stanie zwyciężyć Kościoła. Dlaczego? Bo mieszka tam Duch Święty. I kiedy przychodzi wróg, jak ścieśniona rzeka, napiera na niego Duch Pana. Jak zawężona w brzegach swoich rzeka, napiera Duch Pana. Na kogo napiera? Na wroga. Dlatego to właśnie wyszedł Dawid i miał tylko kamienie i proce, a naprzeciw niego stał potężny Goliat. I dlaczego zwyciężył Dawid, a przegrał Goliat? Dlatego, że Goliat szedł w potędze i sile. W potędze i sile swojej. I śmiał się z Dawida, że idzie na niego jak jakiś chłopaczek z procą. To ty na psa wyszedłeś? Ty idziesz w swoim własnym imieniu, a ja idę w imieniu Pana Boga Izraela. Idziesz na tym świecie, żyjesz na tym świecie, reprezentujesz tutaj na tej ziemi Króla Nieba i Ziemi. Wiesz o tym? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. W miejsce Chrystusa. To tak jakby Chrystus nadal stał na ziemi i nadal opowiadał o swoim królestwie, mówił o swojej mocy. Stoisz w tym miejscu. Jesteś zwycięzcą. Nie jesteś przegranym przegraną. Ty nie jesteś osobą poniewieraną na ziemi, którą można kopać i wszystko z nią robić. Z tobą nic nie można zrobić. Absolutnie nic. Zła moc nie ma nad tobą władzy. I ty musisz w to wierzyć. I ty musisz w to wierzyć. Jeśli zwątpisz, do niczego nie dojdziesz. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że ludzie wierzący, chrześcijanie chwaleni są za to, że ich wiara wzrasta, że jest zachowana, nie zmniejsza się, ale jest zachowana i wzrasta. Wiara ich wzrasta. I dalej jest powiedziane, i wzajemna miłość wasza pomnaża się. Jeśli między nami nie powiększa się miłość, która powinna powiększać się, to jest niedobrze. To jest naprawdę niedobrze. Na tym świecie, na tej ziemi, wśród tych ludzi, wśród których Bóg nas postawił, najważniejsza jest wiara, nadzieja i miłość. I z tych trzech najważniejsze jest co? Miłość. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Wiara i nadzieja. Musisz mieć te trzy rzeczy. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Nazywany hymnem miłości. Słowo Boże wyraźnie mówi. Wiara, nadzieja i miłość. Nic więcej nie potrzebujesz, jak żyjesz tutaj na tym świecie, jako chrześcijanin. Nic więcej nie potrzebujesz. No powiesz, no ale 10 przykazań. No ale to jeszcze tamto. Wiecie, ja niedawno słyszałem, że Żydzi mają przepisów, według których mają żyć. To wiecie, za głowę się złapałem. 613 czy coś takiego. No jakoś taką liczbę posłyszałem. Coś ponad 600. Przepisów, które trzeba przestrzegać. Chcecie wejść w żydostwo? Chcecie wejść w przestrzeganie ich przepisów? Ponad 600 ich jest. Chcecie tak? To będzie dobrze. Super, będziecie takimi naprawdę gościami, kobietami, takimi naprawdę, jak to Żydzi są. Słowo Boże nam mówi wiara, nadzieja i miłość. Jeśli masz miłość do Boga, to co robisz? Kochasz Boga z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i bliźniego swego jak siebie samego. Czy to nie są czasem przykazania? Jak masz miłość, to będziesz kochać. Jak masz miłość, to będziesz przebaczać. Jak masz miłość, to będziesz się przyjaźnić, prawda? Jak masz miłość. Niektórzy mówią, trzeba mieć tolerancję dla ludzi innych ras. Trzeba mieć tolerancję dla innych ras? Nie, trzeba ich kochać. Trzeba ich po prostu kochać. Wtedy nie potrzebujesz żadnej niebiblijnej nazwy do twojego życia. Tolerancja w Biblii nie występuje. Nie ma żadnej tolerancji. Żadnej. Ale jest miłość. I to głęboka miłość. A wiecie, co tolerancja mówi? Zaakceptuj człowieka, bo on taki już jest. I on się nie zmieni. Musisz go zaakceptować takim, jakim jest. A wiecie, co miłość mówi? Przebaczam ci wszystkie twoje grzechy. Idź i więcej nie grzesz. Ja ci wszystko odpuszczam, wszystko ci przebaczam. Ale więcej tak nie rób. Ile razy mamy przebaczyć w ciągu dnia? Dosyć dużo. Niektórzy mnożą, niektórzy dodają. W każdym bądź razie, no, gdybyśmy nawet wzięli 77 razy w ciągu dnia, no to nie wiem, czy byś miał cierpliwość komuś, twojemu bliskiemu przebaczyć 77 razy w ciągu dnia. No ale w każdym bądź razie tyle jest wymienione i powiedziane, że masz przebaczać. Dlaczego masz przebaczać? Bo miłujesz. Bo miłujesz. Nie starasz się usilnie przestrzegać przykazań, tylko po prostu miłujesz. A więc nie potrzebujesz tolerancji, potrzebujesz miłości. Walka w tym świecie polega na zwycięstwie, a to zwycięstwo przychodzi poprzez wiarę. Przestrzeganie przykazań przychodzi poprzez miłość. Tak sam Jezus Chrystus tak powiedział. Nie potrzebujecie żadnych więcej przykazań, tylko to, żeby miłować. Słowo Boże nam mówi, Pan Jezus Chrystus przyjdzie z nieba ze zwiastunami swej mocy i w ogniu wymierzy karę. Dlaczego tak jest powiedziane, skoro Jezus Chrystus jest pełen miłości? Dlatego, że Bóg w swojej miłości, Jezus Chrystus w swojej miłości daje ludziom czas. Czas na przestrzeganie Jego praw, na wchodzenie na Jego drogi. Jezus Chrystus daje ludziom czas. Kogo Jezus Chrystus przyjdzie ukarać? Słowo Boże wyraźnie mówi. Przyjdzie ukarać tych, którzy nie znają Boga i po drugie tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa. Jest to wyraźnie powiedziane, czytaliśmy w ogniu piekielnym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Za nic więcej nie są ludzie ukarani. Za nic więcej ludzie nie są do płomieni wrzuceni, tylko za to, że nie znają Boga i nie są posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc do nas należy znać Boga i być posłusznym Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nic więcej, dwie rzeczy. My to byśmy wymienili tutaj mnóstwo rzeczy. A Słowo Boże bardzo jasno się określa, pokazując nam, jakimi właśnie powinniśmy być. Rzymian 2, rozdział 7 i 8 werset mówi tak. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tym zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. 1 Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzeszni gdzieś się znajdą. Izajasza 66, rozdział 15, werset mówi, bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. My mamy Jezusa Chrystusa za wielce łaskawego i miłosiernego. I takim jest. Przebacza nam wszystko. Odpuszcza nam każdą winę naszą. Czy jest taki grzech, który by nie był odpuszczony? Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak mówi Słowo Boże. Ale nie chcę wyjaśniać teraz, na czym on polega, ale powiem tak, nie jest zbyt łatwo zgrzeszyć grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. To trzeba specjalnego, świadomego wysiłku, żeby to zrobić. To nie jest tak, pomyliłem się, ojej, zgrzeszyłem przeciw Duchowi Świętemu. Jakoś się tak pomyliłem, nie zauważyłem. To nie jest niezauważalny grzech. Ten niezauważalny jest zawsze przebaczalny. To jest coś bardzo świadomego, podjętego z dużym przemyśleniem, z dużą walką z sobą samym i wreszcie postanowienie i pójście dokładnie przeciwko Bogu. To jest coś, o czym my tutaj w zasadzie jako chrześcijanie nawet mówić nie możemy, skoro tu nadal jeszcze jesteśmy. Także nie bójcie się tak bardzo. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest taki przypadkowy grzech. Można, rzeczywiście można to zrobić, ale to nie jest takie proste. Dlatego bądźmy spokojni, Pan nam wszystko przebacza. Tylko kiedy nam przebacza, to mówi idź i więcej nie grzesz. Inaczej mówiąc, uparcie nie powtarzaj ciągle tego samego grzechu. uparcie nie powtarzaj tego, o czym ja ci mówię, żebyś tego nie robił. Ja ciebie ostrzegam, ja ciebie upominam, a jeśli ty trwasz w uporze serca swojego, to niechybnie zginiesz. Tak mówi Słowo Boże. A więc po prostu musimy słuchać, co Bóg do nas mówi. Po prostu słuchać, co do nas mówi. Dlatego, że Pan przyjdzie wymierzyć karę w ogniu. Niektórzy mówią, że ziemia zostanie zalana wodą, tak jak kiedyś przy potopie to było. Nie, ziemia nie możecie polegać na moim zdaniu. Nie będzie tak zalana jak w potopie. Bo Słowo Boże mówi, że ziemia teraz została zachowana nie dla wody, ale dla ognia. A więc ziemia spłonie. Nie zalana wodą zginie, ale spłonie. Taka jest prawda. Kto się nie boi ognia, więc nie ma problemu. A my jako chrześcijanie ognia się nie boimy, bo Pan nasz jest mocniejszy niż wszelki ogień. Dlatego znowu zobaczcie, wiara jest nam potrzebna. No taka jest prawda. I dalej Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, którzy nie znają Boga i którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. A więc mamy znać Boga, poznawać Go, jaki On jest i do czego nas prowadzi i słuchać Go. Dalej jest powiedziane, jaka będzie kara dla tych, do których przyjdzie Pan, żeby wymierzyć im tą karę. Słowo Boże nam to bardzo wyraźnie wyjaśnia. Zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i oddalenie od mocy chwały Pana. Kochani, my możemy tak przeoczyć sobie nawet te kary i powiedzieć, no zatracenie wieczne, no to już jakby piekło, no to jest straszne. Ale na przykład oddalenie od oblicza Pana, oddalenie od mocy chwały Jego. To takie mgliste, prawda? Jak zostaniemy oddaleni od oblicza Pana, no to co? Albo zostaniemy oddaleni od mocy chwały Jego. Czujemy tą groźbę, że można być oddalonym od mocy chwały Bożej? Nie czujemy, prawda? No ale to co to oznacza? Być oddalonym od mocy chwały Bożej. Wiecie, co to oznacza? Że dopadają nas najprzeróżniejsze demony, najprzeróżniejsze diabły, a my nie mamy absolutnie żadnego przeciwstawienia się. Nic na obronę swoją. Absolutnie nic. Jeśli Bóg ciebie oddali od swojej mocy, nie masz żadnej obrony. Gdy przychodzi wróg, to napiera na niego kto? Duch Święty, Duch Pana. Jak Duch Pana się wycofuje i napiera na ciebie wróg, kto ciebie broni? Nikt cię nie broni. A ty ze swoją mocą jesteś nikim w porównaniu z mocą ciemności. Jesteś nikim. Musisz mieć obrońcę. To oznacza być oddalonym od mocy chwały Bożej. Jak przychodzi moc chwały Bożej, wiesz co się dzieje? Pierzcha moc ciemności. Kochani, bardzo łatwo jest to sprawdzić, jak to działa. Wchodzisz do pokoju, kiedy jest zupełnie ciemno. I co robisz, żeby rozproszyła się ciemność? Prostą rzecz robisz, prawda? Pstryk. I ciemność się rozprasza. Gdzie się podała działa ciemność? Nigdy się nad tym nie zastanawiamy, prawda? Pstryk i jest światło. I jest widno. A gdybyśmy tak mieli cały świat, wyłączyć słońce, wyłączyć wszystkie gwiazdy i co wtedy? Absolutna, pełna ciemność. Ale Bóg zapalił te światła. To Bóg zapalił te światła. Wiecie, skąd one się biorą? Z mocy chwały Bożej. Z mocy chwały Bożej. I dlatego światłość każdej gwiazdy w Piśmie Świętym, wiecie, jak jest określona? Jako chwała gwiazdy. Nie jest określone jako światło gwiazdy. My mamy tak przetłumaczone. W oryginalnym hebrajskim języku jest tam wszędzie użyte chwała gwiazdy. Światło gwiazdy to jest chwała gwiazdy. A skąd się bierze chwała gwiazdy? Bierze się z chwały Bożej. To Bóg umieścił swoją chwałę, dlatego ciemność się rozprasza. Ciemność na ziemi się rozproszyła, jak Bóg chwałę swoją zawiesił w powietrzu. Zawiesił ją w słońcu, zawiesił ją w księżycu, zawiesił, konkretnie Bóg powiedział, niech się stanie światłość. Niech się stanie światłość. I umieścił światła na niebie. To jest chwała Boża. Wiesz, co to znaczy, jak Bóg swoją chwałę, moc swojej chwały zabierze z twojego życia? Dopada cię ciemność. I to straszna ciemność, gęsta, zupełnie nieprzenikniona. Dlatego właśnie mamy trzymać się Pana. Właśnie dlatego mamy się trzymać Jego słowa. I rzekł Pan do niego, jest to Ezechiela 9, rozdział 4 do 6 wersetu. I rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety. Lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Przypominam, w Nowym Testamencie jest to przypomniane. A gdy tak zabijali, pozostałem i ja sam. Padłem na twarz i z krzykiem mówiłem, ach, wszechmocny Panie, czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A on rzekł do mnie, wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę. Kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan opuścił ziemię i że Pan tego nie widzi. Kiedyś jednego z proroków Pan przyprowadził, powiedział, teraz przebij się przez ten mur i popatrz. Popatrz, co robią starsi Izraela. Kiedy przebiłem mur, mówi prorok, zobaczyłem, a oto starsi Izraela, skierowani twarzami ku wschodowi słońca, oddają pokłon słońcu. Starsi Izraela, którzy mieli właściwe poznanie. Słowo Boże mówi, że w pewnym czasie, kiedy Mojżesz żył, 72 starszych zostało zaproszonych przez Boga i jest powiedziane, że Bóg im się objawił, zobaczyli Boga Izraela. 72 starszych. I tych 72 starszych, po tym jak zobaczyli Boga, Boga Izraela, Bóg im się objawił. Poszli i zaczęli pokłaniać się słońcu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że my w życiu naszym możemy poznać Boga, przyjąć Go do swojego serca. Nawet poczuć smak Ducha Świętego. Możemy znać Jego Słowo, możemy chodzić Jego drogami przez jakiś czas, a później zacząć składać pokłony dla różnych rzeczy, które w tym świecie są. Jeden odda się takiemu swojemu ulubionemu zajęciu, inny innemu. Jeden pokocha to, drugi pokocha tamto. Bardziej niż Pana. A Słowo Boże mówi, kto bardziej pokocha inne rzeczy niż Pana, nie jest mnie godzien. Nawet jak pokochasz żonę swoją i dzieci swoje bardziej niż Pana, to nie jesteś godny Pana. I tam nawet jest tak określone, żeby to nam dało trochę do myślenia. Jeśli nie będziesz mieć w nienawiści żony i dzieci, to znaczy masz nienawidzieć je, ze wszechmiar nienawidzić swojej rodziny? Oczywiście, że nie to Pan miał na myśli. Chodzi tylko o to, żebyś bardziej kochał Pana. Bardziej kochać Pana. Niż te wszystkie rzeczy, tych wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie. Szukajcie najpierw rodziny i wszystkich spraw, a później królestwa mojego, tak? najpierw królestwa. Wiele razy to przypominam. Najpierw królestwa. Czyli najpierw władzy Boga. A wszystkie te inne rzeczy zostaną nam dodane. Nie stracisz ich. Jeśli swoje życie poświęcisz dla Pana, to Słowo Boże mówi, nie stracisz go. Lecz je odzyskasz. Zachowasz je. Dlatego, że Pan nigdzie nie jest zainteresowany tym, żebyś utracił swoje życie. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, idź i zabij swojego syna, złóż go na ofierze. Czy Bogu naprawdę zależało na tym, żeby Abraham wbił w serce swojego syna nóż, wykrwawił go, położył go na ołtarzu i spalił? Czy o to naprawdę Bogu chodziło? A powiedział, idź i zabij, idź i złóż go w ofierze. Czy Bóg nieprawdę powiedział? Bóg chce po prostu nas sprawdzić. Co jest dla nas cenniejsze? Co jest dla nas ważniejsze? To jest ważne, żebyśmy to Bogu pokazali. Co jest dla nas najważniejsze? I dlatego Bóg mówi, myślą sobie, że Pan opuścił ziemię, że Pan tego nie widzi. Dlaczego źle robimy w życiu naszym? Bo myślimy, że Pan tego nie widzi. Naprawdę tak jest. Bo ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Dlatego tak jest powiedziane. Przecież ludzie w dzień też piją. Bo chodzi o to, że oni myślą, że nikt tego nie widzi. Oni myślą, że Bóg tego nie widzi. A Bóg powiedział tak. Moja sprawiedliwość jest sprawiedliwością nienaruszoną. Nie przepuszczę. Dla dwóch występków twoich i dla trzech występków twoich już ci nie przepuszczę, w Ozeasza jest powiedziane. Już ci nie przepuszczę. Dlatego musimy się zastanowić. Musimy się zastanowić. Bo to jest naprawdę ważne, abyśmy nasze życie oczyścili. Abyśmy dali się napomnieć. Abyśmy dali się przyciągnąć przez miłość Bożą. Bo Pan przyjdzie. On niedługo przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać. Kiedy przyjdzie Pan? Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi. A co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić lub nastraszyć. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zastraszyć. Bo Słowo Boże mówi tak, najpierw przyjdzie odstępstwo, następnie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Najpierw odstępstwo. Pierwszy Tymoteusza, 4:1 mówi, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszym czasie odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodzących i będą słuchać nauk demonów. 2 Tymoteusza 3:1 mówi, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne do zniesienia. 2 Piotra 3:3 mówi, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych pojawią się wśród was ludzie drwiący sobie ze wszystkiego, pozostający w służbie swych własnych namiętności. Judy 1:18, to apostołowie ostrzegli was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych grzesznych pożądliwości. 1 Jana 2:18, dzieci, to już ostatnia godzina i antychryst, tak jak słyszeliście, już nadchodzi. Pojawiło się bowiem wielu antychrystów i po tym poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wiecie, w jakim momencie jesteśmy? Słowo Boże mówi, najpierw przyjdzie odstępstwo. A później następnie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Czy antychryst, syn niegodziwości już się objawił? Wiecie, gdzie mieszka? W jakim państwie? Słyszeliście coś? Czyli jeszcze nie, prawda? Jeszcze nie. Ogłoszone było w radiu, w telewizji? Nie, prawda? Nie. No to jeszcze nie. Czyli w tym miejscu jeszcze nie jesteśmy. Ale przyjdzie odstępstwo. Jak myślicie, jest teraz odstępstwo, czy nie? Wiecie, ja ostatnio posłyszałem takie trzy punkty, z których dwa akurat jeszcze pamiętam. trzy takie punkty, z którymi nasi posłowie w Polsce wystąpili do Sejmu o pewne wyjaśnienia i zmiany w naszym prawie, dlatego że nie można dzieci w szkołach nauczać, że Jezus Chrystus chodził po wodzie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest nawoływanie do samobójstwa i opowiadanie dzieciom bzdur, nieprawdziwych bzdur, bo jak można chodzić po wodzie? Ktoś może spróbować i utracić życie, więc to jest niemoralne, żeby dzieci tego nauczać. To było zapytanie, interpelacja poselska. I drugie pytanie było takie. Dlaczego naucza się dzieci, że Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej cud? Zamienił wodę w wino. Przecież to w wychowaniu dzieci i społeczeństwa przeciw alkoholizmowi, to jest w ogóle, wiecie, to jest nawoływanie do alkoholizmu. To można się pośmiać, ale to są prawdziwe interpelacje. Jeszcze trzecie, nie pamiętam. Proszę? Opodatkować rozmnożenie chleba. Tak, to było to trzecie. Bo to jest niemoralne, jeśli nie płaci się podatków od produkcji. Wiecie? To jest nawoływanie do niepłacenia podatków. To są oficjalne interpelacje poselskie i Sejm musiał, no, po prostu musieli się tym zająć, komisja, odpowiedzieć tym z ruchu Palikota. Musieli odpowiedzieć na to. Oficjalne odpowiedzi musiały być dane. Jeszcze na razie się tym nie zajęli. Czy jest to odstępstwo? Jest to szyderstwo? Może zauważyliście, ja już to zauważyłem. Prawie w każdym kabarecie teraz nie ma takiego akurat spotkania kabaretu, żeby nie było coś na temat wyśmiewania się z Boga. Jak się wypowiada, to hej, ty Bóg, słuchaj tam coś. Kochani, jak się słyszy, to ciarki człowieka przechodzą, człowieka bojącego się Boga. To są szydercy, którzy przyjdą z drwinami. Będą sobie kpić. Jest to teraz? Dokładnie w tym miejscu jesteśmy. Już wiecie, w którym miejscu jesteśmy, kiedy Pan przyjdzie? Jesteśmy w momencie odstępowania. W kraju chrześcijańskim, gdzie ponad 90% ludzi to chrześcijanie, drwi się z Boga, drwi się z wierzących ludzi, drwi się po prostu. Szydzi się, wyśmiewa się. A tego będzie narastać, kochani. Tego będzie narastać, tego będzie coraz więcej. Aż w końcu na lekcjach religii zabronią nauczania takich rzeczy. Chodzenie po wodzie, rozmnożenie chleba, przemiana wody w wino. Będzie zabronione, nie wolno o tym mówić. Jesteśmy w miejscu, chcę nam wszystkim uświadomić, jesteśmy w miejscu odstępstwa. A więc dwa punkty są tylko wymienione. Kiedy przyjdzie Pan? Najpierw przyjdzie odstępstwo, następnie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Już wiecie dokładnie, w którym miejscu jesteśmy? Dokładnie pomiędzy. Jesteśmy tutaj na środku. Teraz już tylko będziemy oczekiwać objawienia się Antychrysta. Człowieka niegodziwości, syna zatracenia. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Ale wierzący będzie żył dzięki wierze. Wiecie, co mamy teraz zdobywać? Wiarę. Mamy teraz zdobywać wiarę. Przeżyjesz, nie bój się. Przyjdzie Jezus Chrystus i swój Kościół z tej ziemi zabierze. Pochwyci. Zobaczcie, w którym miejscu będziemy pochwyceni. Już jest odstępstwo, a syn zatracenia w pełni się nie ujawni, bo Kościół musi być zabrany. Widzicie, w którym miejscu jesteśmy? Tuż przed zabraniem Kościoła. 10 lat? 20 lat? 50? Nie wiemy, ale myślę, że to nie aż tak dużo lat. Nie aż tak dużo lat. Odstępstwo już jest. Takiego nigdy nie było. W chrześcijańskim kraju. A dzieci już oddają chwałę Bogu, widzicie? No, kamienie wołać będą. kochani, dlatego czuwajmy. Naprawdę czuwajmy. Ja nie straszę nikogo, wiecie? Wiecie, co to oznacza? Ja się cieszę, że tak jest. To znaczy, że niedługo zostaniemy zebrani, kochani. Będziemy zebrani do Pana naszego. I tak już na zawsze z Panem naszym będziemy. Słowo Boże mówi, że jeszcze na ziemię przyjdziemy, ale już w zupełnie innym ciele, jak Słowo Boże mówi, zupełnie w innej chwale. Już będziemy potężni, mocni, już nas zniszczyć nie będzie można. A więc przyjdziemy jeszcze z Panem rządzić tutaj na tej ziemi. A Pan będzie rządził laską żelazną, Słowo Boże mówi. Bardzo wyraźnie jest powiedziane. Tysiącletnie królestwo. Spokojnie, kochani. Będziemy naprawdę błogosławieni przez Pana. Naprawdę błogosławieni. Tylko nie przeoczmy najważniejszych rzeczy. Żebyśmy nie zaczęli drapać się w gnoju, a nad nami jest złota korona trzymana. Żebyśmy nie drapali się w tych ziemskich sprawach, które dla nas są najważniejsze, a najważniejsze w zasadzie jest Królestwo Boże. I niech was Bóg obficie błogosławi. Amen? Amen.